mówi Paryż RFI. Dzień dobry, piątek, 24 lipca. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Rzeczycką, która także jest autorką magazynu spraw europejskich Euranet. Dzisiaj mowa będzie o tym, że policja w różnych krajach Europy do kontroli dowodów tożsamości najczęściej zatrzymuje Arabów i Murzynów. Anna Rzeczycka również przygotowała dla nas magazyn filmowy. Dzisiaj poświęcony jest 40. rocznicy premiery filmu François Truffaut 400 batów. Prasę przyjrzały dla nas pani Agnieszka Kumor i Anna Bernhardt. O spotkaniu z profesorem Koźmińskim w Bibliotece Polskiej opowie Piotr Błoński. Piotr Osuchowicz w magazynie Eureka mówi o wykorzystaniu alg i arszeniku w walce z rakiem. Zaprosimy Państwa także do wysłuchania audycji Mija Tydzień przygotowanej przez Radio dla Zagranicy, Polskiego Radia. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Julien. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. W Polsce 7, w Czechach 2 osoby zginęły w wyniku przejścia nawałnicy osiągającej w porywach prędkość 130 km na godzinę. Pożary szaleją w Hiszpanii, na Sardynii i na Korsyce. Są ofiary w ludziach. Płoną tysiące hektarów lasów. Wybory w Kirgistanie. OBWE i Unia Europejska protestują przeciwko nieprawidłowościom. 19. etap Tour de France wygrał Mark Cavendish. Liderem w dalszym ciągu jest Alberto Contador. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Polsce 7 osób zginęło, a ponad 80 odniosło obrażenia w wyniku nawałnic, jakie przeszły nad Polską. Najbardziej odczuli to mieszkańcy zachodnich i południowo-zachodnich rejonów kraju. Pod Sieradzem zginęła młoda kobieta w ciąży, na której samochód przewrócił się drzewo. Dwojgu innych z nią podróżujących dzieci nic się nie stało. Prędkość wiatru dochodziła do 130 km na godzinę. Po przewracanej połamane drzewa, zerwane linie wysokiego napięcia, setki domów pozbawionych prądu, zerwane dachy i lokalne powodzie to obrazki z miejsc dotkniętych żywiołem. Pod Łodzią 10 tysięcy domów jest pozbawionych prądu. Dwie osoby zginęły także w Czechach, kilkadziesiąt zostało tam rannych. Według polskich służb meteorologicznych nawałnice spowodowały gorące masy powietrza, jakie napłynęły z nad północnej Afryki i zderzyły się z zimnymi prądami nad Europą. W Austrii grad zniszczył uprawy zboża na 60 tysiącach hektarów, powodując straty oceniane na 20 milionów euro. Na piątek w Polsce także przewidziano burze, ale już mniej gwałtowne. 6 strażaków zginęło w Hiszpanii w walce z pożarami szalejącymi w Katalonii i w Andaluzji. W sumie spłynęło 17 tysięcy hektarów lasów. Z Półwyspu Iberyjskiego napływają doniesienia o nowych pożarach. Blisko 4 tysiące hektarów lasów spłynęło w pożarach, które we czwartek wybuchły na Korsyce. Dowódca strażaków Bruno Mastracci poinformował, że jeden z trzech pożarów jest pod kontrolą. Pozostałe dwa w pobliżu Ariaccio rozprzestrzeniają się nadal, choć wolniej z racji zmiany kierunku wiatru. W akcji gaszenia pożarów lekko rannych zostało 5 strażaków. Zdaniem władz departamentalnych wszystkie pożary są dziełem podpalaczy. Temperatury na Korsyce nie spadają od kilku dni poniżej 40 stopni Celsjusza i wieją tam silne wiatry. We Włoszech tamtejsza obrona cywilna i strażacy podjęli w piątek walkę z ogniem, który trawi lasy na Sardynii. We czwartek zginęły tam dwie osoby. 58-letni pasterz i 56-letni hodowca bydła z regionu Sassari na północnym zachodzie. Jak informuje agencja ANSA, pożary strawiły dotychczas na Sardynii 10 tysięcy hektarów terenu. Wysokie temperatury w niektórych rejonach dochodzące do 46 stopni Celsjusza i silny wiatr Sirocco są główną przyczyną wybuchu i rozprzestrzeniania się pożarów. Płoną lasy także w Algierii, w Turcji i w Grecji, ale na szczęście są to pożary mniejszych rozmiarów. Słucham Państwo Paryża RFI. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju EBOR ocenił, że wyniki gospodarcze w państwach Europy Środkowo-Wschodniej będą znacznie gorsze od tych, jakie wcześniej prognozowano. W maju EBOR przewidywał zmniejszenie się w tym roku tempa rozwoju gospodarczego w tym rejonie naszego kontynentu o 5%. Po spotkaniu w Wiedniu z austriackim ministrem finansów Józefem Prölem, prezes EBOR-u Thomas Miro ocenił, że wyniki będą znacznie gorsze. Szczególnie odczują to Rosja i Ukraina, gdyż ich gospodarki okazały się być zbudowane na znacznie słabszych podstawach niż to oceniano. I tym samym wzrośnie w tych państwach liczba niespłaconych pożyczek. EBOR apeluje o zwiększenie nakładów kapitałowych, by móc skuteczniej pomagać państwom Europy Środkowej i Azji Środkowej w ich wysiłkach w walce z kryzysem.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ostro skrytykowała przebieg wyborów prezydenckich w Kirgistanie, w których, jak wskazują częściowe jeszcze obliczenia, dotychczasowy szef państwa Kurmanbek Bakijew odniesie przytłaczające zwycięstwo, zdobywając prawie 90% głosów. OBWE w komunikacie opublikowanym w piątek 24 lipca, nazajutrz po zamknięciu głosowania, zauważa, że mimo pozytywnych elementów, takich jak możliwość wyboru między kilkoma kandydatami i zaangażowanie obywateli, w kirgijskich wyborach nie były respektowane międzynarodowe demokratyczne normy. Podobne zaniepokojenie wyraziła szwedzka prezydencja Unii Europejskiej, wskazując na liczne nieprawidłowości w rodzaju błędów na listach wyborczych czy wielokrotnego oddania głosu przez jedną osobę. Frekwencja w wyborach była wysoka i wyniosła 79%. Prezydent Bakijew, który doszedł do władzy w 2005 roku, oskarżany jest przez opozycję o tolerowanie endemicznej korupcji i zastraszanie politycznych przeciwników oraz nielicznych niezależnych mediów. Jeden z przywódców opozycji, szef partii socjaldemokratycznej, Almazbek Atambajew, główny rywal Bakijewa w wyborach, który w geście protestu przeciwko oszustwom postanowił wycofać się z wyścigu do fotela prezydenckiego, zakomunikował, że opozycja przygotowuje na najbliższe dni szeroko zakrojone akcje. AFP przypomina, że Kirgistan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i że w czerwcu bieżącego roku Bakijew postanowił utrzymać na kirgijskim terytorium amerykańską bazę wojskową, odgrywającą zasadniczą rolę w operacjach koalicji międzynarodowej w Afganistanie.
Rosja zapowiedziała wprowadzenie sankcji wobec przedsiębiorstw, przede wszystkim amerykańskich, które będą dostarczały broń Gruzji. Specjalny dekret w tej sprawie wydał prezydent Miedwiediew. Informację zaś przekazał wysłannik NATO do Moskwy Dmitrij Rogozin. Już w styczniu Miedwiediew wydał podobnej treści zarządzenie, aby rząd rosyjski opracował sankcje gospodarcze wobec tych, którzy przyczyniają się do uzbrajania Gruzji. Była to reakcja na ogłoszone 24 października ubiegłego roku przez Biały Dom decyzji o wprowadzeniu sankcji wobec kilku państw, w tym Rosji, za dostarczanie broni Iranowi. Tym razem Kreml zareagował na obecność w Gruzji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który deklarował poparcie dla władz w Tbilisi oraz zapowiedział, że Waszyngton opracowuje nową formę pomocy wojskowej dla Gruzji. Nie dotyczy ona jednak dostaw broni, lecz szkolenia, organizacji i logistyki. Słucham Państwa Paryża RFI. 6 osób zginęło, ponad 20 zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu. Do katastrofy doszło w pobliżu położonego na wybrzeżu miasta Split. Nieznane są przyczyny wypadku. 6 żołnierzy jemeńskich zginęło, a wielu odniosło obrażenia lub dostało się w ręce wroga w czasie ataków przeprowadzonych przez rebeliantów szyickich w północnym Jemenie. Ataki na bazy wojskowe w prowincji Saada trwają od 2 dni. Rejon ten jest widownią starć rebeliantów z oddziałami wojskowymi od 5 lat. W starciach zginęły tysiące ludzi. Rebelianci odrzucają obecne władze i chcą przywrócenia państwa islamskiego. 17 osób, w większości bojowników, poległo w Somalii w walkach między oddziałami prorządowej milicji islamskiej a fundamentalistami muzułmańskimi. Jak informuje AFP w depeszy z ostatniej chwili, co najmniej 17 osób zginęło w wyniku katastrofy samolotu, który rozbił się w Maszhadacie na północnym wschodzie Iranu. Jest to druga w ciągu krótkiego czasu katastrofa lotnicza w tym kraju. W Kanadzie sąd zarządził wprowadzenie obostrzonych zasad kontroli używania paralizatorów Taser. To wynik częściowego dochodzenia w sprawie okoliczności, w jakich na lotnisku Vancouver zginął po użyciu Tasera polski obywatel. W wyniku szarpaniny na lotnisku jeden z policjantów poraził Polaka 5-krotnie, w wyniku czego ten zmarł. Film wideo nakręcony ze scenami z hali lotniska, na której widać wijącego się na podłodze z bólu mężczyznę i pochylonych nad nim policjantów, jak przypomina AFP, wywołał skandal na świecie. Sąd nie zabrania używania Taserów, jedynie nakazuje bardziej rygorystyczne procedury używania paralizatora. Sprawa wyposażenia francuskiej policji w ten rodzaj broni wywołuje we Francji gorące polemiki. 19 etap Tour de France, 178 km z jednym poważnym podjazdem pod przełęcz Esclinet-Vardage wygrał po finiszu Anglik Mark Cavendish przed Norwegiem Huschovdem i Niemcem Ciołkiem. Liderem jest wciąż Hiszpan Alberto Contador z ekipy Astana. Jutro rozdane zostaną ostatnie karty tegorocznego Tour de France. Na kolarzy czeka mityczna góra Prowansji Mont Ventoux. Tam rozstrzygnie się podium wyścigu, który kończy się w niedzielę sprintem na polach elizejskich, jak nakazuje tradycja. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Poranne gazety przeczytała Agnieszka Kumor, natomiast to, o czym ciekawego, co ciekawego znalazła w dzienniku Le Monde, opowie Anna Bernhardt. Posłuchajmy.
W
wyjeżdżajcie na wakacje. Są jeszcze wolne miejsca, informuje swoich czytelników Le Parisien. Chodzi o gigantyczne obniżki cen wycieczek krajowych i zagranicznych, jakie oferują agencje i internet. Leniuchy i koniki polne, które, jak to mają w zwyczaju, nic nie zaplanowały na wakacje, mogą na tym wyjść obronną ręką i za przysłowiowy psi grosz. Mrówki tymczasem pracują nad szczepionką przeciwko grypie AH1N1 i idzie im to jak po grudzie. Etapów produkcji jest kilka, nie można iść na skróty, ale jak sprawdzili dziennikarze Le Parisien, żadną miarą na czas nie zdążą. Na czas, czyli przed początkiem jesieni, uznanej za moment wzmocnionego ataku nowej grypy. Francja zamówiła 94 miliony szczepionek w trzech wielkich laboratoriach farmaceutycznych, pisze Claire Chantry. Jednak nie nadejdą one na czas. Laboratoria otrzymały szczepy od Światowej Organizacji Zdrowia 27 maja. Odszyfrowanie materiału genetycznego nowego wirusa pozwoliło na wyprodukowanie szczepów, które z kolei pozwolą na produkcję szczepionki. 4 tygodnie potrzeba na zaszczepienie wirusa kurom i jajom. Kolejne 2 miesiące to próby kliniczne. Rozpoczną się one nie wcześniej niż z końcem sierpnia. Dziś nieznana jest jeszcze minimalna, skuteczna doza szczepionki. Nie wiadomo, jak ją podawać, w jakiej dawce, ile razy powtórzyć. Wszystko to wykażą testy kliniczne. 3 dodatkowe tygodnie upłyną, zanim uzyskane zostanie zielone światło odpowiednich czynników i szczepionka podana zostanie ludziom. Nie zdołamy dostarczyć szczepionek przed początkiem listopada, potwierdza kalkulacje dziennikarki Albert Garcia, specjalista od grypy typu A w laboratorium Sanofi Pasteur. Szczepionka jest już gotowa, ale przechowywana jest na razie w specjalnych kadziach, hurtowo, w oczekiwaniu na wyniki testów klinicznych, mówi rozmówca Le Parisien. Masowa produkcja szczepionki nastąpi w listopadzie i grudniu, kiedy to trafi ona na rynek. Jeśli atak epidemii nastąpi we wrześniu, trzeba będzie liczyć w pierwszym rzędzie na środki sanitarne, mobilizację lekarzy, zamknięcie szkół. Szczepionka przeciwko pneumokokowi, czyli dwoince zapalenia płuc, najczęstszej komplikacji towarzyszącej grypie A, będzie też wskazana. Paryż nie chce już płacić za ryzykowną turystykę, pisze Georges Malbruno na łamach Le Figaro. Ciekawość świata prowadzi Francuzów częstokroć w jego najbardziej niebezpieczne regiony, a atrakcji nie brakuje. Wybrzeża Somalii, u których regularnie porywani są zakładnicy wraz z jachtami, Jemen czy kurdyjska prowincja w północnym Iraku, gdzie turyści zwiedzają dawne pałace Husajna. Władze francuskie mają dość. Turyści spragnieni mocnych wrażeń, uwaga, niedługo przyjdzie wam płacić z własnej kieszeni, ostrzega autor artykułu. Całość lub część rachunku należnego za akcję repatriacji nieszczęsnych ofiar rabusiów lub porywaczy, trudniących się turystycznym biznesem, mogliby odtąd płacić sami zainteresowani lub agencje, które im wyjazd zorganizowały. Mówi o tym projekt nowej ustawy przedstawiony w ubiegłą środę na Radzie Ministrów przez szefa francuskiej dyplomacji Bernarda Kouchnera. Ministrowi chodzi o nauczenie odpowiedzialności turystów, którzy bez powodu usprawiedliwionego wykonywaną pracą lub stosunkami rodzinnymi udają się w niebezpieczne rejony świata, pomimo wyraźnych wskazówek Quai d'Orsay, czytamy w komunikacie ministerstwa. Przypadków nie brakuje. Francuzi aresztowani w Iranie, 2 agenci wywiadu porwani w Somalii. Przedstawicielstwa francuskie nie mogą narzekać na brak pracy, jeśli dodatkowo agencje proponują tak zwaną turystykę wojenną w irackim Kurdystanie lub w Afganistanie. Władze mówią dość. Jeszcze do niedawna Francja dumna była ze środków, jakimi dysponowała, śpiesząc na ratunek swoim obywatelom w takim czy innym rejonie świata. Kryzys i zwiększona ilość porwań zrobiły swoje. Turyści spragnieni mocnych wrażeń zostali uprzedzeni. Czy nowe rozporządzenie dotyczyć będzie również ewentualnych okupów? Pyta Georges Malbruno w Le Figaro. Oficjalnie Francja nie płaci za uwolnienie swoich obywateli, odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. W swym elektronicznym wydaniu dziennik Le Monde przytacza słowa rzecznika prasowego Światowej Organizacji Zdrowia, który informuje, że wirus grypy A jest już obecny na całej niemal planecie. Jeżeli wziąć pod uwagę, że w 160 ze 193 państw na świecie odnotowano już przypadki zachorowań na grypę A, oznacza to, iż niedługo żaden zakątek świata się nie uchowa, powiedział Gregory Hartl, cytowany przez gazetę. Specjalistów zadziwia szybkość, z jaką ten wirus wędruje po świecie. Przypominają oni jednocześnie, że znakomita większość chorych po tygodniu, i to nawet bez lekarstw, staje na nogi. Na szczęście nie zaobserwowano żadnych mutacji wirusa, a śmiertelnych przypadków, jak podkreślił rzecznik Hartl, doliczono się 800. Jeżeli wziąć pod uwagę, że znakomita większość osób umarła nie bezpośrednio z powodu grypy A, lecz na skutek innych powikłań, to wynik ten jak na światową pandemię nie powinien bardzo niepokoić. Można za to mówić o skutkach ubocznych. Jak czytamy w papierowym już wydaniu Le Monde, grypa zmusiła Kościół anglikański do zmiany obyczajów. Do tej pory, a dzieje się to od 1531 roku, pastor podczas mszy proponował wiernym oprócz hostii łyk wina, które wiernie upijali z podawanego z rąk do rąk kielicha. Wobec jednak szalejącej epidemii arcybiskupi Canterbury i York polecili w swoich parafiach zawieszenie na jakiś czas komunii pod postacią wina. Dwa tygodnie temu biskup Chelmsford, również zaniepokojony grypą czy niepokojem parafian, poprosił prałatów, by osuszyli naczynia ze święconą wodą. Wtedy uznano to za ekscentryczne posunięcie. Dzisiaj już nikt się z tego w Anglii nie śmieje, czytamy w Le Monde. Gazeta odnotowuje dzisiaj piórem Piotra Smolara decyzję Brukseli, która utrzymała Stocznię Gdańską na powierzchni. Stocznia ma jeszcze przed sobą życie, ale nie zapowiada się ono różowo, zaczyna swój artykuł dziennikarz Le Monde, opisując 5 lat walk między Brukselą i Warszawą, przypominając historyczne i symboliczne znaczenie kolebki Solidarności i snując prognozy na przyszłość, która dla wielu stoczniowców w Gdańsku oznacza bezrobocie, ale i tak Stoczni Gdańskiej udało się znacznie lepiej niż stoczniom w Gdyni i Szczecinie. Po decyzji Komisji Europejskiej o likwidacji tych przedsiębiorstw zostały one zakupione przez tajemniczy fundusz, który obiecał zapłacić 380 milionów złotych. 21 lipca upływał termin transakcji. Do dzisiaj nie zobaczono ani jednej złotówki. Czytamy w dzienniku Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Komisarz do spraw praw człowieka w Radzie Europy, Thomas Hammarberg, wystąpił na forum strasburskiej instytucji przeciwko rozpowszechniającemu się w Europie procederowi wzmożonych kontroli policyjnych wymierzonych w mniejszości etniczne. Ludzie należący do tych mniejszości są częściej zatrzymywani, przesłuchiwani i rewidowani niż inni. Jest to, podkreśla Thomas Hammarberg, forma dyskryminacji sprzeczna z prawami człowieka. Co więcej, metody te są nieproduktywne, ponieważ zniechęcają społeczeństwo do współpracy z policją w walce z prawdziwą przestępczością. Aresztowania i rewizje powinny być dokonywane z przyczyn obiektywnych i ograniczać się do wypadków, w których istnieje rzeczywiste i konkretne podejrzenie działalności kryminalnej. Koloru skóry, sposobu ubierania się i noszenia widocznych oznak przynależności religijnej nie można uznać za przyczyny obiektywne, podkreśla komisarz Rady Europy, dodając, że wszystkie grupy społeczne powinny móc ufać policji. Dotyczy to przede wszystkim tych grup, które mogłyby paść ofiarą ksenofobii i nienawiści. Policja winna być pierwsza w promowaniu równości i zapobieganiu dyskryminacji rasowej. Konkluduje w swym komunikacie z 20 lipca 2009 roku Thomas Hammarberg. Należy ją odpowiednio przygotować do interwencji w społeczeństwach pluralistycznych i angażować do niej osoby wywodzące się z mniejszości etnicznych. Według sondażu przeprowadzonego w 14 krajach Europy przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, wrażenie, że uliczne kontrole policyjne przeprowadzane są wybiórczo i dotykają w pierwszym rzędzie Murzynów, Arabów i Cyganów, jest ogromnie rozpowszechnione. Aż 1/4 muzułmanów objętych tym sondażem była zatrzymana na ulicy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wielu osobom zdarzyło się to parokrotnie. 40% z nich sądzi, że przyczyną kontroli była przynależność do mniejszości etnicznej lub statut imigranta. Policjanci w Europie doskonale wiedzą, że taka praktyka jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami. Ale jak tłumaczy Eric Blondin z policji francuskiej, władzom zależy na wyłapaniu jak największej liczby nielegalnych imigrantów, a tych najłatwiej znaleźć wśród ludzi o ciemnym kolorze skóry.
Hierarchia przy pomocy niedomówień lub wyraźnych akcji daje nam do zrozumienia, jak powinniśmy się zachowywać. Policjanci albo się nie zgadzają, albo stosują się do poleceń, bo wiedzą, że będą mieli kłopoty. Albo wykonują to, co im się każe, bo się z tym zgadzają. Tak czy owak wiadomo, że większość nielegalnych imigrantów to ludzie z czarnej Afryki lub krajów Magrebu. Więc jeśli zatrzymuje się czarnoskórych i Arabów, ma się więcej szans na złapanie osób bez ważnych dokumentów tożsamości. Policjanci wiedzą dobrze, że przeprowadzają kontrolę według kryteriów rasowych, ale się tym specjalnie nie przejmują.
Policyjne kontrole uliczne rozpowszechniły się w Europie po zamachach 11 września 2001 roku na World Trade Center. I nie dotyczą tylko mniejszości etnicznych. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał niedawno sprawę policji brytyjskiej oskarżonej o bezpodstawne aresztowania i rewizje przeprowadzone w ramach ustawodawstwa antyterrorystycznego. Walka z terroryzmem stała się, jak widać, pretekstem do działań niezgodnych z prawem. I w wielu wypadkach są to działania dyskryminacyjne, stygmatyzujące i marginalizujące te grupy ludności, które wprost przeciwnie mogłyby być wciągnięte do walki z terroryzmem i przestępczością. I zarówno Thomas Hammarberg, jak Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i pozarządowa organizacja Open Society Justice zalecają, by kryterium kontroli policyjnej przestała być przynależność do mniejszości etnicznej, a stało się nim indywidualne zachowanie człowieka i uzasadnione obiektywne podejrzenie aktywności kryminalnej. Pytanie tylko, jak to konkretnie przeprowadzić? Francuska Rada Przedstawicielska Stowarzyszeń Murzyńskich chętnie daje za przykład to, co udało się wprowadzić senatorowi Barackowi Obamie w stanie Illinois. Patrick Lozès, przewodniczący Rady, mówi.
Jeśli posłużyliśmy się wizerunkiem Baracka Obamy, to dlatego, że przeprowadził on udaną akcję w Stanach Zjednoczonych, w swoim stanie Illinois, gdzie wprowadzono w życie ustawę przewidującą, że za każdym razem, kiedy jest jakaś kontrola dokumentów tożsamości, policjant ma obowiązek zanotować na kartce papieru powód, dla którego dana osoba została zatrzymana, jej nazwisko, wiek i adres. Chcielibyśmy, żeby we Francji wprowadzono przynajmniej eksperymentalnie podobne zasady. Policjanci powinni pamiętać, że przeprowadzenie kontroli tylko na podstawie wyglądu osoby jest całkowicie nielegalne i zabronione.
RFI, Radio France Internationale.
Je sais bien, Muriel, que ça ne me regarde pas. Tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix. Mais il voudrait revenir, d'accord, j'insiste pas. C'est mon ami quand même, non, c'est pas lui qui m'envoie. Ça me fait de la peine, vous alliez si bien ensemble. 6 ans de vie commune, mais je veux pas le défendre. Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est dommage. Et je te dis pas combien il souffre, ça serait du chantage. Muriel, je t'en prie, je t'en supplie, dis-lui oui. Dis-lui oui. Tu l'as quitté, il habite chez moi. Je ne peux plus supporter Muriel de moi. Il veut toujours qu'on parle et qu'on parle que de lui. La discussion consiste à l'écouter, à dire oui. Le seul moment tranquille, c'est quand il t'écrit. Mais les poèmes de 5 pages après, il me les lit. Il me raconte votre vie dans les moindres détails. Ce qui se passe dans votre lit depuis vos fiançailles. Je suis un gentleman, je répéterai pas, c'est intime. Rassure-toi Muriel, espèce de petite coquine, t'es rêvé. Dis-lui oui,
n'importe quelle heure. Il fouille dans ma chambre pendant que je dors. J'ai frôlé la crise cardiaque, j'en ai encore mal dans le bras. Il a fait semblant d'être somnambule pour que je l'engueule pas. Tu sais, c'est un mec bien, mais je veux pas t'influencer. Il gagne pas mal sa vie, de ses murs pour le loyer. Voyons les choses en face, t'es pas non plus terrible. Regarde-toi dans une glace, Muriel, faut être lucide, dis-lui oui. Dis-lui oui. Depuis que tu l'as quitté, il habite chez moi. Je peux plus supporter Muriel, aide-moi, dis-lui oui. Il t'a trompé, c'est vrai. Avec ta mère, d'accord, mais ramène pas toi, toi. Muriel, mon enfant, je t'aide parce que je t'aime bien. Mais on s'en sortira pas si t'y mets pas du tien.
Ekonomiczny Piotr Błoński.
Profesor Andrzej Koźmiński wystąpił w czwartek 25 czerwca w Bibliotece Polskiej w Paryżu z wykładem 20 lat przemian od komunizmu do gospodarki rynkowej w oparciu o swoją najnowszą publikację na ten temat w języku angielskim. Jego obecność w Bibliotece Polskiej była także związana z porozumieniem o współpracy zawartym między uczelnią, który jest założycielem i rektorem, Akademią Leona Koźmińskiego, a Towarzystwem Historyczno-Literackim Polskim w Paryżu. Na czym może polegać współpraca takiej instytucji jak Biblioteka Polska z uczelnią kształtującą studentów w dziedzinach biznesu, zarządzania i prawa? Odpowiedzią był z jednej strony cały wykład profesora Andrzeja Koźmińskiego, który przemiany ekonomiczne w byłych krajach komunistycznego obozu przedstawiał w ścisłym powiązaniu z przemianami politycznymi, podkreślając współzależność jednych i drugich. W większym zaś skrócie odpowiedział on na to pytanie do mikrofonu RFI zaraz po wykładzie.
No, przede wszystkim doszliśmy do wniosku, że zwłaszcza nasza część prawnicza naszej akademii może w jakiś sposób skorzystać z tych wspaniałych materiałów, które są zgromadzone tutaj na CIS Quai d'Orléans, oraz że będziemy mogli pomóc w ich właściwym opracowaniu i rozpowszechnieniu. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że to miejsce cudowne, Biblioteka Polska, jest takim centrum kontaktów polsko-francuskich w dziedzinie nauk społecznych. Będziemy próbowali uczestniczyć w tej wymianie, organizując konferencje, spotkania i być może w przyszłości kolokwia poświęcone problemom, które interesują zarówno Polaków, jak i Francuzów. Także myślę, że to jest główny wspólny interes.
Zapytałem też profesora Koźmińskiego, na ile przydatne mogą być w kształceniu w dziedzinie zarządzania doświadczenia francuskie, mając na uwadze to, że z jednej strony w dziedzinie biznesu panuje dziś niepodzielnie język angielski, a z drugiej to, że we francuskim stylu zarządzania kładzie się ogromny nacisk na współistnienie sektora państwowego i prywatnego. Akademia Leona Koźmińskiego ma umowę o współpracy z kilkunastoma wśród najlepszych francuskich uczelni, co jest wystarczającą odpowiedzią na pytanie o aktualność francuskiego wkładu w nauki ekonomiczne. Według profesora Koźmińskiego można przyznać rację jednemu z dyskutantów, który stwierdził, że problemy na styku sektora państwowego i prywatnego są w gruncie rzeczy podobne we Francji i w Polsce, ale podkreślił on istotną różnicę. Francja mianowicie ma godną podziwu kulturę administracji państwowej i tradycji propozycję wysokiej jakości tego, co się tu nazywa serwis publik. Polska nie dysponuje takim atutem, polscy urzędnicy nie mają podobnego doświadczenia, podobnej kompetencji i w konsekwencji nie mają tej skuteczności w działaniu. Za to w Polsce siłą najbardziej dynamiczną są przedsiębiorcy. Z jednej strony jest to więc powód, dla którego Polska powinna pójść znacznie dalej niż Francja w prywatyzacji. Z drugiej jednak poznawanie doświadczeń francuskiej administracji może być dla Polaków bardzo korzystne. Czy taką właśnie funkcję przekazywania doświadczeń francuskich spełniała w latach 90. Fundacja France Pologne? Bo obecnie działające stowarzyszenie France Pologne przejęło ten dorobek, ale dysponuje niewspółmiernie mniejszymi środkami. Rzeczywiście, odpowiada profesor Koźmiński, Fundacja France Pologne miała ogromną rolę, dzięki niej tysiące polskich urzędników nawiązało kontakty we Francji, zapoznało się z tutejszymi metodami, korzystało z możliwości kształcenia i nauczyło się bardzo wiele. Być może Akademia Leona Koźmińskiego przyczyni się do kontynuacji tych korzystnych doświadczeń.
RFI, la radio du monde.
Gialle e nere a traversare spazi lunghi e larghi in un quadrato ingordo mentre io pensavo al cerchio che nessuno vede ma si sente fremere e vibrare come un lago indiano d'aria, ecco io.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Laboratorium uniwersyteckie we francuskim mieście La Rochelle, położonym nad Oceanem Atlantyckim, prowadzi badania poszukiwawcze dotyczącego znalezienia w mikroalgach cząsteczek mogących pomagać w walce z rakiem. Prowadzony przez francuskich naukowców proces nosi kryptonim Photomer. Poszukują oni w morzu i w żyjących tam roślinach substancji mogących pomóc w fotochemioterapii. Virginie Pasquet, doktorantka zajmująca się tym zagadnieniem, wyjaśnia. Przed naświetlaniem guza wstrzykujemy do niego substancję fotoczułą. Powoduje to powstawanie tam wolnych rodników, które po prostu niszczą rzeczonego guza. Jednym ze sposobów pozwalających na znaczne udoskonalenie tego rodzaju leczenia jest przeszukiwanie nowych, coraz lepiej działających substancji fotoczułych. W większości przypadków chodzi tu o pigmenty chlorofilowe. I dlatego właśnie nasze poszukiwania koncentrujemy wokół morskich alg. Udało się nam już odkryć pewne algi bardzo do tego przydatne, nad których oczyszczaniem biologiczno-chemicznym właśnie pracujemy. Po wyizolowaniu tych fotoczułych substancji pomocnych w walce z guzami rakowymi, naszym zadaniem będzie identyfikacja czynnych cząsteczek i ewentualnie późniejsza synteza związków niszczących komórki rakowe. Virginie Pasquet precyzuje, że znajdujące się w algach substancje są skuteczne jedynie w walce z guzami rakowymi trwałymi. Nie mają zastosowania w przypadku guzów miękkich, takich z jakimi mamy do czynienia w przypadku na przykład raka węzłów chłonnych. Stosowane substancje wpływają jedynie na same komórki rakowe, nie niszcząc przy okazji komórek znajdujących się wokół guza. W Chicago natomiast profesor Bayard Powell z amerykańskiego ośrodka walki z rakiem Wake Forest w Karolinie Północnej poinformował, że kierowana przez niego grupa prowadzi z powodzeniem badania nad zastosowaniem arszeniku do walki z tak zwaną przewlekłą białaczką szpikową. Oprócz tej szalenie trującej substancji, służącej przecież kiedyś także w powieściach kryminalnych Agaty Christie do pozbawiania życia, teraz służącej do jego ratowania, amerykańscy uczeni zamierzają stosować też w tym przypadku leczenie standardowe. Na ponad 50 chorych na tego typu białaczka 260 leczonych było tym podwójnym sposobem, z włączonym do chemioterapii arszenikiem. Po 3 latach 86% z nich było jeszcze przy życiu, wobec zaledwie 77% w przypadku stosowania leczenia bezarszenikowego. Wspomniane lekarstwo na bazie arszeniku bezwodnika arseniowego jest produkowane przez laboratorium Cephalon i tu we Francji, jak i w USA nosi nazwę handlową Trisenox. Jak twierdzi profesor Powell, leczenie arszenikiem odnosi najlepszy skutek, gdy przeprowadza się je tuż po zwykłej chemioterapii. Specjalny rodzaj leukomii o nazwie przewlekła białaczka szpikowa, który można leczyć przy pomocy właśnie arszeniku, dotyczy około 10% zachorowań na białaczkę. W Stanach Zjednoczonych co roku tego typu białaczka odkrywa się u około 1500 osób. Choroba ta coraz częściej pojawia się u osób młodszych i w wieku średnim. Na pomysł stosowania w leczeniu arszeniku grupa profesora Powella wpadła po zaznajomieniu się z metodami stosowanymi w tradycyjnej medycynie chińskiej, w której arszenik do walki z białaczką stosuje się już od z górą 2000 lat.
RFI, Radio France Internationale.
Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait. Les jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, tout ça.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne.
minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Francuska nowa fala narodziła się 50 lat temu na Międzynarodowym Festiwalu Filmu w Cannes za sprawą 27-letniego François Truffauta. Jego film 400 batów wywołał entuzjazm widowni, zdobył nagrodę za reżyserię i został okrzyknięty przez krytyków jako arcydzieło zrywające z akademizmem i otwierające nową epokę w historii kina. Dziś 400 batów należy do klasyków filmu, a nowa fala stała się tematem niezliczonych rozpraw i punktem odniesienia dla wielu pokoleń filmowców. Śladami François Truffauta, Claude'a Chabrola, Jeana-Luca Godarda, Alain René, Erika Romera i Jacques'a Rivetta, którzy w latach 50. odmłodzili sztukę filmową, kręcąc dzieła bardziej osobiste, opuszczając dekoracje studyjne i wychodząc w plener, pracując z niewielkim budżetem, bez gwiazd i ze zredukowaną do minimum ekipą techniczną, zdążali i podążają nadal wielcy Amerykanie William Friedkin, Arthur Penn, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese. W nowej fali inspiracji szukają reżyserzy azjatyccy i oczywiście Francuzi. Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Claire Denis. Prawdziwym kultem otoczona jest postać czołowego reżysera nowej fali, François Truffauta, który zmarł na raka mózgu w 1984 roku w wieku zaledwie 52 lat. Jego grób z czarnego marmuru stał się miejscem prawdziwych pielgrzymek. Znaleźć tu można ciągle odnawiane świadectwa głębokiego przywiązania do tego wielkiego artysty, który sprawy poważne potrafił traktować z lekkością i niezrównanym humorem. Miniaturowe wieże Eiffla, które kolekcjonował, bukiety goździków farbowanych atramentem, co jest aluzją do filmu Małżeństwo, torebkę w kształcie psa, taką samą jak ta, z którą nie rozstaje się dziewczynka w filmie Kieszonkowe, egzemplarz powieści Goethego, Powinowactwa z wyboru, która była ulubioną lekturą bohaterów Jules'a i Jima, a nawet pończochę podobną do tej, którą nosiła Catherine Deneuve w Syrenie z Mississippi. Jest też pełno kartek i listów wetkniętych pod kamyczki. Przeczytać można na nich wśród wyznań osobistych wybrane cytaty z dialogów filmów Truffauta. Czy miłość boli? Życie zrobione jest z kawałków, które do siebie nie pasują. Graliśmy w źródło życia i przegraliśmy. Ani z tobą, ani bez ciebie. Miłość to radość i cierpienie. Do sekty miłośników François Truffaut należą więc fetyszyści, romantycy i cała masa ludzi, dla których jego dzieło stało się przewodnikiem życiowym. Dlaczego jego filmy wzbudzają tyle gorących pasji? Być może dlatego, że ich tematem przewodnim jest właśnie bezgraniczna i ślepa namiętność, którą kierują się wszyscy bohaterowie. Moją religią jest miłość, mówi Isabelle Adjani w historii Adeli H. Myśl o tobie przyspiesza bicie mego serca. To jedyne, co się dla mnie liczy, słyszy Gérard Depardieu z ust Catherine Deneuve w ostatnim metrze. Misją, którą wyznacza sobie Jeanne Moreau w Jules i Jim, jest wynalezienie miłości. François Truffaut, wspomina dzisiaj aktorka, nie był ani naiwnym romantykiem, ani dandysem, ani zgorzkniałym cynikiem. Pewnie był tym wszystkim jednocześnie. Potrafił również o ważnych ludzkich problemach mówić z czułym, rozbawionym dystansem. Jak żyć i jak kochać? To były pytania, które stawiał sobie nieustannie w swej twórczości. Dla nikogo nie było tajemnicą, że stawiał je sobie także w życiu. Kobiety, a zwłaszcza aktorki, działały na niego jak narkotyk. Każdy z filmów był deklaracją miłości dla tej, która ukazywała się na ekranie. Jeanne Moreau, Claude Jade, Catherine Deneuve, Marie-France Pizier, Jacqueline Bisset, Fanny Ardant. We wszystkich filmach kobieta zajmowała miejsce pierwszoplanowe. Truffaut, który wystrzegał się militantyzmu i nigdy bezpośrednio nie angażował się w żadną walkę, swoją twórczością uczynił stokrotnie więcej na rzecz wyzwolenia, postępu i nowoczesności niż tysiące działaczek feministycznych. Pasjonował się także tematem dzieciństwa, zwłaszcza dzieciństwa nieszczęśliwego. Poświęcił mu kilka swych arcydzieł – 400 batów, Dzikie dziecko, Kieszonkowe. Nie starał się nawet specjalnie ukrywać, że opowiadał w nich przede wszystkim o swym własnym dzieciństwie. Już w pierwszym wielkim filmie 400 batów wyznał prawdę swego życia. Nienawiść do matki, dla której był ciężarem, poszukiwanie ojca, młodzieńczy bunt kogoś, kto nie chce i nie może się dostosować. Melancholia zrodzona z ran zadanych w dzieciństwie przenikała całą jego twórczość.
kino antybohaterów, kobiet, dzieci i umarłych.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś w naszym studiu panowie Andrzej Jonas i Piotr Górszczyn. Wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze ostatnich dni. Powiedziałem gospodarcze, dlatego że właściwie zaczynamy od gospodarki, ale może to jest bardziej polityka niż gospodarka. Chodzi o tajemniczy list obrońców stoczni i fakt, że ten list spowodował, że główny inwestor nie wpłacił pieniędzy, prosi o przesunięcie terminu. Sprawa jest dziwna, tajemnicza i chyba niepokojąca w kontekście tego, że rząd zapowiada w ciągu najbliższych 18 miesięcy gwałtowne przyspieszenie prywatyzacji. No bo z tymi stoczniami, panowie, chyba nie ma co ukrywać, nie bardzo wyszło, Piotr Górszczyn.
Rzeczywiście to jest masa zagadek. Problem polega na tym, że ten list, tak jak dziennikarze ustalają, wygląda raczej na pretekst do zawieszenia tej transakcji. Dlatego ten list wpłynął do ministerstwa ileś dni temu. Inwestor, spółka twierdziła kilka dni wcześniej, że nie dostała tego listu. Dopiero potem, jak prasa zaczęła pisać, przyznali, że mają ten list. Sam list nie wiąże się z żadnymi dokumentami. Autorzy listu, bardzo dziwne stowarzyszenie, dziwne w tym sensie, że mało znane. Na pewno nie jest to wpływowe stowarzyszenie. Piszą, że mogą przekazać na życzenie jakieś dokumenty, ale nie przekazali tych dokumentów.
Mówi się o pralni pieniędzy, no
tak,
poważne zarzuty,
te zarzuty nie są niczym tak naprawdę.
Nie, bo przecież inwestor musiał to badać. Poparto,
oczywiście inwestor musiał to badać, ministerstwo też musi to badać. Niewiele wiemy, ale najbardziej prawdopodobne wydaje się, że ta transakcja była niedopracowana przede wszystkim ze strony Polski. Po prostu jest kryzys, a branża stoczniowa ten kryzys przeżywa
i tym ciężej, że to nie jest jakaś szczególnie ponętna branża dla inwestorów na całym świecie. Podejrzewam, że Ministerstwo Skarbu zrobiło coś w rodzaju łapanki na inwestory i bardzo, ale to bardzo zaniżyło kryteria doboru właśnie kontrahenta.
Andrzej Jonas, ja właściwie zastanawiam się, bo to jest tak tajemnicza sprawa, że nawet my nie bardzo ją rozumiemy, a co dopiero słuchacze, którzy słuchają nas wiele, wiele setek kilometrów od Polski.
Zawsze jak spoglądam na jakieś mające duże znaczenie zdarzenia, zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie odtworzyć rzeczywiste przyczyny tego, że one mają miejsce, a na ile jesteśmy zdani na posługiwanie się zdrowym rozsądkiem i wrażeniem, że coś wiemy. W tym przypadku to jest transakcja wielka finansowo, bardzo międzynarodowa i ogromnie skomplikowana. Sądzę, że będziemy mieli do czynienia przez jakiś czas z różnymi zdarzeniami, które są pretekstami i pod skórą tych pretekstów, pod powierzchnią tych pretekstów kryją się jakieś przyczyny. W przeciwieństwie do pana redaktora Gursztyna sądzę, że one nie są po stronie Polski, tylko że one są po stronie inwestora, czyli nabywcy. Ten inwestor to nie jest jednoosobowy. Jak przy funduszu, to jest struktura bardzo złożona. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że po stronie inwestora wystąpiły pewne problemy z ułożeniem mozaiki finansowej po tamtej stronie, dotyczącej, to jest wielki fundusz, to są ogromne pieniądze, dotyczącej nie tylko polskich stoczni, ale także dotyczącej innych interesów tej grupy inwestycyjnej, która jeszcze się ze sobą do końca nie poukładała, co, kto, za ile i w jakim stopniu bierze.
Ja tu chciałbym dodać, że ja nie powiedziałem nic sprzecznego, ja tu się zgadzam. Problem Polski polega na tym, że mamy obecnie bardzo słabą sytuację przetargową. To nie jest taka sytuacja kilka lat temu w całkiem dobrej koniunkturze sprzedawano bardzo atrakcyjny koncern, czyli telekomunikację polską, czyli koncern z branży, która wiadomo, że zawsze będzie się rozwijała, zawsze będzie przynosiła dochody, lub prawie zawsze. Branża stoczniowa jest branżą po pierwsze trudną, a po drugie, no powtórzę po raz kolejny, jest kryzys. To my prosimy o inwestorów, a nie inwestorzy się proszą o nas.
W pełni zgoda, to znaczy w tej grze atuty nie są po naszej stronie. My raczej jesteśmy petentem, a nie rozdającym konfitury.
Dokładnie tak.
I chyba tak właśnie jest.
Andrzej Jonas, Piotr Gursztyn. Kolejny temat na dziś. Joe Biden, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, zakończył wizytę w Gruzji. Wcześniej był na Ukrainie. Wschodnia podróż, bardzo ważna podróż amerykańskiego, ważnego polityka. Z Rosją oczywiście w tle, bo Rosja ma swoje plany w stosunku i do Gruzji, i do Ukrainy. Jak możemy ją ocenić? Co przyniosła Andrzej Jonas?
Przede wszystkim czemu służyło? Czy ona służyła temu, żeby wywołać odpowiednie skutki na Ukrainie czy w Gruzji, czy też w Moskwie? W moim przekonaniu patrzeć należy na nią przez pryzmat stosunków amerykańsko-rosyjskich i obserwujemy w związku z tym dwa zjawiska, jakby równoległe, a w pewnym sensie rozbieżne. Znaczy z jednej strony Obama w Moskwie i coś, co z pewnym naddatkiem nazywalibyśmy flirtem rosyjsko-amerykańskim, który nawet obudził niepokój byłych prezydentów i premierów Europy Środkowej, którzy wystosowali znany list do prezydenta Obamy, wzywający do tego, żeby ten flirt nie był taki gorący. Czy też, żeby więcej było w tym romansu z rozsądku niż romansu z miłości. Ale z drugiej strony obserwujemy, że Biden odwiedza Gruzję i Ukrainę i wysyła do Moskwy sygnał odwrotny.
A Miedwiediew wcześniej był w Osetii.
Miedwiediew był w Osetii, dlatego że Miedwiediew na dodatek gra swoją osobistą grę, bardzo przyjazną z prezydentem Putinem, z premierem Putinem, nieprzypadkowa pomyłka, dlatego że ciągle trwa ustalanie, kto właściwie jest prezydentem. Mnie się wydaje, że Ameryka naciska dwa klawisze, z których jeden mówi tak, a drugi mówi nie. Krótko mówiąc, zaznacza swoją niezależną obecność w strefach, które Moskwa uważa za swoje wyłączne strefy w
Piotr Gursztyn, czy ten sygnał będzie w Moskwie czytelny? Takie światełko zielone i czerwone?
Właśnie nie wiem. Ja z pewnym zaniepokojeniem obserwowałem zwłaszcza ten przebieg wizyty w Gruzji. Oficjalne zapewnienia wiceprezydenta Bidena były takie jak do tej pory, że Stany Zjednoczone gwarantują integralność terytorialną Gruzji, ale za wyjątkiem tych zbuntowanych republik. Z drugiej strony, kiedy prezydent Saakaszwili prosił o dostawy broni, mu odmówiono, to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, że jest jakiś gest Amerykanów, żeby nie zaognieć stosunków z Rosji, ale kiedy jednocześnie prosił obserwatorów, żeby byli wprowadzeni obserwatorzy na granicę między Gruzją a jej zbuntowanymi republikami, też nastąpiła odmowa. To już jest niebezpieczne, bo obserwatorzy, ich obecność nie jest jakimś aktem agresji, a mogłyby być pewną gwarancją zachowania status quo. A to teraz wszystkim zależy na ten status quo, nawet uwzględniając rosyjską optykę, która, bo Rosja oskarża cały czas Gruzję o przygotowywania nowej wojny. Mi się to wydaje mało prawdopodobne, ale dla świętego spokoju rzeczywiście ci obserwatorzy byliby takim gestem, który by raczej służył uspokojeniu sytuacji niż zaognieniu. Więc ja mam wrażenie, że Ameryka wykonała większy gest w stosunku do Moskwy niż do tych dwóch krajów.
Nie zaliczyłbym do tego gestu oświadczenia Bidena, że widzi on i Ukrainę, i Gruzję w NATO.
Bez podawania terminów, prawdę powiedziawszy.
Całkiem inna sprawa, ale na pewno szarpie to różne struny w Moskwie.
Andrzej Jonas, Piotr Górszczyn, ostatni temat na dziś. No, temat bardzo smutny, związany z tragiczną historią Polski. Otóż w podziemiach cerkwi w Głębokiem na Białorusi znaleziono groby Polaków. O tym świadczą wydobyte tam dokumenty, jakieś fragmenty. No, w każdym razie groby zasypano i właściwie zapadła taka zasłona milczenia, ponieważ na Białorusi nie ma co ukrywać takiej woli rozwiązywania tego typu zagadek, bo mogą to być, najprawdopodobniej są to ofiary NKWD, no ale oficjalna ideologia Białorusi mówi, że NKWD nic takiego nie robiło. Czy uda się wyjaśnić tego typu zagadki, jak to robić, Piotr Górszczyn?
Nie wiem, czy się uda, należy oczywiście to wyjaśniać. Kiedy o tym się czyta, no ja pierwsza moja myśl to jest taka, gdzie jest Głębokie. Akurat Głębokie było bardzo daleko od tej granicy linii demarkacyjnej sowiecko-niemieckiej, tak jak wiele innych miejscowości, których latem 1941 roku NKWD zdążyło dokonać masakry więźniów. Ich próbowano najpierw ewakuować, potem rozstrzeliwano po drodze, czasem na miejscu. I najprawdopodobniej to są ofiary właśnie czyszczenia, mówiąc brutalnie, więzienia przez funkcjonariuszy NKWD. Mamy ten problem, że władze białoruskie chętnie eksponują ofiary nazistów, Niemców na swoim terenie, natomiast bardzo niechętnie pomagają, a w ogóle same nie wyjaśniają zbrodnie stalinowskie.
Kuropaty
oczywiście w Mińsku, no to jest dzielnica Mińska już niemalże, tam zresztą była próba zatuszowania tego, zniszczenia tego lasu, opuszczenia tam drogi szybkiego ruchu po to, żeby zniszczyć. No trzeba robić, trzeba naciskać. Akurat Białoruś jest w takim momencie, że może być skłonna do wykonania jakichś gestów pod adresem Polski. W związku z tym, no starajmy się.
Andrzej, nas chyba warto.
Chyba warto, ale chyba nie polska perswazja czy polskie oczekiwania będą tu odgrywały rolę w postawie Białorusi. Mnie się wydaje, że Białoruś w przeciwieństwie do niektórych innych postsowieckich państw nie dojrzała jeszcze, i to zarówno elita władzy, jak i społeczeństwo, do zrzucenia z siebie radzieckiej skóry, do wyzbycia się radzieckiej tożsamości. I tak długo, jak długo nie nastąpi ten przełom o charakterze psychologicznym i politycznym, tak długo groby będą zasypywane, a nie odkopywane.
A tych grobów niestety, zwłaszcza polskich grobów i na Białorusi, i w innych miejscach może być naprawdę dużo. Andrzej Jonas, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki, no tym smutnym niestety spostrzeżeniem kończymy dzisiejszy przegląd wydarzeń, najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.